Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na pewną myśl, co dla nas powinno być najważniejsze, nie tylko przy okazji Wieczerzy Pańskiej, ale w każdej sytuacji, na każdym miejscu, na każdym kroku naszego życia. Otóż apostoł Paweł daje nam odpowiedź na to pytanie, co było jego życiem, co było jego pasją, czym się fascynował. Również ja czytam pierwszy list apostoła Pawła, pierwszy list Pawła do Koryntian z drugiego rozdziału. Również ja, to jest jego osobiste świadectwo, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe. To jest właśnie ta główna myśl, którą chcę zaakcentować dzisiaj. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A więc te słowa wypowiedział, to osobiste świadectwo wypowiedział, kochani, nie przy okazji Wieczerzy Pańskiej. Ale te słowa wypowiedział jako osobiste świadectwo, podkreślając, że uznał za właściwe nic innego nie umieć. Aby coś umieć, aby się czegoś nauczyć, trzeba się czegoś uczyć. Paweł uczył się Chrystusa, żeby mógł powiedzieć, nic uznałem, że nic innego nie chciałbym umieć między wami. Umieć. To znaczy to objawienie, które otrzymał od Pana, teraz chcę umieć wprowadzać w życie. Umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa właśnie i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. Zobaczcie, że towarzyszyło mu pewne rzeczy, które nam także towarzyszą i spotykają nas może na co dzień. Przybyłem do was w słabości. Jeśli myślicie, że ten wielki apostoł, który operował wszystkimi darami Ducha Świętego, nie miał chwil słabości, to się mylimy. On przeżywał słabości, ale też wynosił błogosławieństwo z tego przeżycia, ponieważ dochodził do wniosku, do przekonania, że w słabości jego Bóg swoją moc właśnie objawiał. Mógł powiedzieć, kiedy jestem słaby, wtedy w nim jestem mocny. W tej mojej ludzkiej słabości, bezradności widzę jego moc. I wiem, że jestem uzależniony wtedy od jego mocy. I wiem, że jego moc tylko wtedy działa, kiedy jestem słaby. Nie wtedy, kiedy coś mogę, coś potrafię, coś mogę uczynić, coś dać siebie, o coś sam zabiegać. Nie wtedy, ale właśnie wtedy, kiedy jestem słaby. Kochani, i tutaj Duch Święty mi dzisiaj wskazał na Psalm 69. Na Dawida, który wołał do Boga o wybawienie. Bardzo ciekawe jego osobiste świadectwo. Psalm 69. Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej. I posłuchajmy. Mówi, ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się już. Czym? Wołaniem. Wołając, wyschło mówi nawet gardło moje. Zamroczyłem się. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, kiedy znajdujecie się na terenie błotnistym. Widziałem kiedyś, jak słoń znalazł się na takim terenie. I co się okazuje? To jest naturalne, że człowiek czy to zwierzę chce się z tego wydostać. A więc to jest naturalny odruch, że coś w tym kierunku muszę zrobić. A co się okazuje? Że im więcej robisz ruchów z własnej inicjatywy, woli, siły, tym bardziej się zapadasz. Ten słoń im więcej robił ruchów, tym bardziej się zapadał. Zobaczcie, bo nie ma oparcia dla nóg w błocie. W błocie nie ma fundamentu. W błocie nie ma twardego gruntu. Im więcej robisz wysiłków, tym bardziej się pogrążasz. Tak to pięknie obrazowo przedstawił Dawid. Ugrzązłem w głębokim błocie. I nie mam oparcia dla nóg. Mówi nam, że są rzeczy w tym, na tym świecie, które nas dołują. Im więcej próbujemy sami siebie z własnej inicjatywy uruchamiać własne jakieś inicjatywy, żeby w sobie pomóc, żeby wydostać się z tego bagna, z tego błota, tym bardziej ciągnie nas w dół. Dlatego, kiedy mówię to, to chcę przywołać teraz Jezusa Chrystusa, który mówi: tak jak Mojżesz został wywyższony na pustyni, węża na pustyni wywyższył, podniósł, węża miedzianego na pustyni, aby każdy, kto uwierzy, spojrzy na niego przez wiarę, został uzdrowiony. Każdy, kto został ukąsany przez węża, aby mógł wiary spojrzenie skierować na tego miedzianego węża, który symbolizował Chrystusa. Tak mówi ewangelista Jan. Tak i Chrystus został wywyższony, podniesiony na krzyżu, aby ciebie i mnie z tego dołu, z tego bagna wyciągnąć. Grzech, zło, duch tego świata, pożądliwości, różne atrakcje ciągną nas w dół, a krzyż ciągnie nas w górę, a krzyż wydostaje nas z tego bagna. Ilu z nas w starym życiu było w takim bagnie, w takim bagnie, w którym nie było dna. Bagno nie ma dna. Zobaczcie, co psalmista mówi. I nie mam oparcia dla nóg, nie mam się na czym oprzeć. Im więcej ruchów, tym bardziej się zapadam. Im więcej własnych ruchów, tym własnych czynów, kiedy próbujesz sam sobie pomóc, tym bardziej się będziesz pogrążać. Wyrwij mnie, Panie, z błota. Dalej czytam w 15 rozdziale. Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski. Boże, wysłuchaj mnie wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia Twojego. Wyrwij mnie z błota, aby mnie ugrzązł. Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód. Niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłonie mnie głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy. Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja. Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem strapiony. Wyraźnie wylewa z głębi swojego serca ten ból, to doświadczenie, które go spotkało, i widzi, że nie może liczyć na siebie, nie może liczyć na swoją mądrość, nie może liczyć na swoje umiejętności, nie może liczyć na swoje doświadczenie, nie może na to liczyć, ale wie, że może liczyć na tego, który obdarza łaską. Panie, według wielkiego miłosierdzia wejrzyj na mnie. Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy jestem utrapiony. Jego oczy kierowały się w tym czasie utrapienia, kierowały się na właśnie Jezusa Chrystusa. Potem w innym psalmie mógł dać świadectwo, że właśnie jemu zawsze zależało na tym, aby zawsze przed jego oczyma mieć swojego Pana. Gdy walczył i musiał stanąć przed Goliatem, to nie mógł patrzeć na Goliata przez swojego Pana. I dlatego dla niego Goliat nie był za trudny, by pokonać go, bo widział wielkość swojego Boga. Wiedział, że walczy w imieniu swojego Boga. Wiedział, że Goliat jest do pokonania, że Goliat jest do przezwyciężenia. Jakiegokolwiek, drogi słuchaczu, jakiegokolwiek rodzaju byś miał dzisiaj swojego Goliata, bo każdy ma jakiegoś swojego Goliata. Patrz na niego przez Jezusa Chrystusa. Patrz na niego przez tego, który go zwyciężył, który go pokonał, który go zdruzgotał. Patrz i triumfuj. Przeżywaj triumf, a więc świętuj jego zwycięstwo. To się już dokonało. Na to się Jezus objawił, aby zniweczyć jego dzieła. Zniweczyć każde dzieło do Goliata, który próbuje ciebie straszyć. Który próbuje ciebie przestraszyć. I Paweł tego doświadczył. Mówi, przyszedłem do was także nie tylko w słabości, ale w lęku. Ale ten sam Paweł powiedział, że nie dał Bóg nam ducha bojaźni, lecz ducha miłości, mocy i trzeźwego umysłu. Kiedy przychodzą chwile lęku, one przychodzą w różnych momentach, w różnej sytuacji, czasami niezależnej od ciebie i nie rozumiesz. Są stany lękowe, są fobie lękowe, gdzie ludzie potrzebują uwolnienia na przykład. Modlimy się o pewną osobę, która ma fobie lękowe. I ona prosiła o modlitwę, prawda? Młoda osoba. Czym są te fobie? To jest strach na przykład, lęk przestrzeni. Ludzie nie mogą przejść przez most, nie mogą znaleźć się na wieży. Mają pewne stany takie lękowe, uzależnione od tego, gdzie się znajdują. Niektórzy boją się trzynastki liczby. Niektórzy boją się choćby pająka, myszy, ptaków. Można się wszystkiego dookoła bać. Można we wszystkim dookoła widzieć coś strasznego, z czym się nie da razem żyć. Można się bać jaszczurki. A ja z jaszczurką, powiem, spałem w Brazylii w jednym pomieszczeniu. Aż w pewnym momencie spadła mi na poduszkę. Co byście zrobili? O, wyobrażam sobie, co by moja żona zrobiła. Ona już by nie zasnęła tej nocy na tej poduszce. O, ja nie byłem taki gieroi, nie wtedy. I nie wiedziałem, czy mam budzić gospodarza, żeby jakoś się rozprawić z tą jaszczurką. A to przyjazne stworzenie. Wiecie, co ona mi zbierała w tym pokoiku? Ona mi komary zbierała. I ja nie miałem żadnego komara w tym pokoju. Ona naprawdę nie była groźna. Najpierw mogłem ja się przestraszyć, a potem ona się mnie przestraszyła i schowała się gdzieś za szafą i do dziś nie wiem, jak zniknęła. Więc kochani, można się wszystkiego bać. Są też stany lękowe, spowodowane zaburzeniami organów, czy systemu naszego nerwowego, który jest nadszarpnięty. I coś zaczyna szwankować, jakiś organ źle pracować. Jaki jest sygnał, pierwszy sygnał, że jakiś organ w organizmie źle pracuje? To jest lęk. Przychodzi stan lękowy. Mówi się potocznie o tak zwanej nerwicy lękowej. To jest niezależne od ciebie. Przychodzi, nie wiesz kiedy, nie wiesz skąd i z jakim nasileniem. Przeżywa stany lękowe, napięcia. Nie wiesz. Mówimy, niektóre organizmy są nadwrażliwe i reagują na zmiany otoczenia, zmiany ciśnień, zmiany temperatur gwałtowne. Tak, to jest wszystko prawdą. Ale to są stany, jakby nie patrzeć na to, lękowe. lęk nie pochodzi, trzeba jednak tutaj powiedzieć wyraźnie, w jakąkolwiek by nie przybrał formę w naszym życiu. Dzieci, zobaczcie, się boją zasnąć bez światła w pokoju. Stan lękowy. Dzisiaj z powodu stanów takich lękowych dzieci moczą się. Coraz słyszę więcej nawet w telewizji, coraz więcej słyszę takich opinii, że naukowcy się zaczęli tym interesować. Dlaczego coraz więcej dzieci, nastolatków zaczyna w nocy, nagle zaczyna się moczyć? Właśnie. Próbują badać, dochodzić do tego, czemu, co to powoduje. Kochani, cokolwiek by to miało, jakiekolwiek to by miało podłoże, to kochani, jedno jest pewne, że my mamy Boże źródło, z którym, dzięki któremu możemy się z tym stanem uporać. I Paweł właśnie wskazuje na to źródło. Tym źródłem jest Chrystus. Bo Chrystus to Boża miłość, a miłość ma to do siebie, że usuwa strach. Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Bóg nam dał ducha miłości, mocy i trzeźwego umysłu. Paweł także mówi o wielkiej trwodze. Także to było jego doświadczeniem. A więc widzimy, że dopadały go różne słabości, które nas dotykają. Te słabości dotykały nie tylko Pawła, ale mówi o nich Biblia, że takie słabości, tak zwane biedy, przeżywał Eliasz. Dotykały go te same słabości, te same biedy, z którymi my mamy problemy. A wyle w tym wszystkim mogli liczyć zawsze na Boże wybawienie. W tym wszystkim mówili, że Bóg nie dał im ducha bojaźni, ale ducha miłości, mocy i trzeźwego umysłu. I na tej podstawie mówi, mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Już wiemy, czym się charakteryzowało zwiastowanie apostoła Pawła, czym się charakteryzowała jego Ewangelia i jego nauczanie. Objawiały się w nich duch i moc Boża. W jakim celu? Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bo my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Lecz głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Paweł powiada, że Chrystus ukrzyżowany dla niego jest kimś wartym fascynacji. Dla niego on był pasjonatem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jego pasją był właśnie Chrystus ukrzyżowany. A więc nieokazjonalnie mówił o Chrystusie ukrzyżowanym. Nieokazjonalnie. Nie od czasu do czasu. Nie przy okazji Wieczerzy Pańskiej. Ale na każdym kroku jego życia. On miał pasję, dawał świadectwo, że jest pasjonatem Jezusa Chrystusa. Bo w Chrystusie widział mądrość. Bo w Chrystusie widział usprawiedliwienie. Bo w Chrystusie widział objawienie Bożej chwały, bo w Chrystusie widział swoją przyszłość, bo w Chrystusie widział źródło miłości, pokoju i radości. W Chrystusie widział, że ma odpowiedź. Nie Chrystus ma dla niego odpowiedź, ale jest odpowiedzią. W Chrystusie była jego odpowiedź na wszystkie jego pytania. Nawet wtedy, kiedy Bóg odmówił jakby jego prośbie. Kiedy odmówił Bóg jego prośbie? Właśnie wtedy, kiedy dokucza mu bardzo bodziec. Tutaj może bibliści są podzieleni. Jedni powiadają, że tym bodźcem był zły stan jego wzroku, bo mówi przy okazji do zboru koryńskiego: wiem, że tak mnie miłujecie, żebyście wyłupili własne oczy, a dali mi je, te zdrowe oczy, mnie. Więc na tej podstawie mówi się, że to miał poważny problem z oczyma. Ale z drugiej strony też, kiedy mówi, że diabeł go policzkuje, to też mówiono, że Paweł miał problemy z płynną mową, że jąkał się podobnie jak Mojżesz. Miał problem z mową, to znaczy, kiedy zaczynał mówić, właśnie diabeł mówi, zaczął policzkować. A jak jesteś policzkowany, to trudno ci płynnie mówić, nie? W jakimś momencie będzie się zacinał. To było bardzo mu dokuczliwe. Było dla niego wielką przeszkodą. Nie mógł się swobodnie wykonywać swojej służby. I prosił 3 razy Pana o to, aby zabrał tego bodźca, aby usunął to, co przeszkadza jego życiu, to, co utrudnia mu posługiwanie. I jaką odpowiedź otrzymał? Pawle, dosyć masz na mojej łasce. Dosyć masz na mojej łasce. Dlaczego dosyć? Dlatego, że myślę, że korzystał więcej z łaski Bożej niż ktokolwiek z nas. Bo to była wielka łaska, kiedy pewnego dnia Paweł został zachwycony w duchu do nieba. I potem mówi, nie wiem, czy to było w ciele, czy to było w duchu. Wyszedłem z ciała, znalazłem się tam, gdzie jest Chrystus. I relacjonuje to, co tam widział. Próbuje relacjonować, ale dochodzi do wniosku, że to, co tam widział, co słyszał, nie da się wyrazić ludzkimi słowami. Mówi o swoim wspaniałym doświadczeniu zachwycenia. Niewielu takich bracia i siostry, sług Bożych i służebnic na przestrzeni Kościoła, funkcjonowania Kościoła mogło mieć takie świadectwo. Paweł miał takie świadectwo. To łaska Boża dała mu możliwość właśnie widzieć to, czego przeciętny człowiek wierzący nie mógł widzieć. Widział ten duchowy świat, widział tą duchową rzeczywistość i dlatego to, co zobaczył, to mówi, to mnie pociąga. Ja nie boję się umrzeć, bo to mnie pociąga. To mnie pociąga. I mam dylemat teraz, nie wiem. Chciałbym być już z Chrystusem, bo to, co zobaczyłem, to, co tam widziałem, to, co tam słyszałem, to, czego tam doświadczyłem, tej atmosfery, jakiej się tam znajduje, to wszystko sprawiło, że to mnie porwało, że byłem gotowy wyjść z tego ciała. Ale z drugiej strony mówi, nie wiem, czy nie lepiej by było jeszcze mi posługiwać pośród was. Mam dylemat. Chciałbym także jeszcze wam służyć tymi darami, które Bóg mnie obdarzył. Chciałbym jeszcze wam dawać świadectwo, uczyć się jak żyć, jak Pana czcić, jak się Nim kochać, jak Nim się fascynować. To wszystko, zobaczcie, ogniskowało się wokół Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł nie mówi o tym, czego się nauczyłem u stóp Gamaliela na uniwersytecie ówczesnym. Paweł mówi o tym, że to, czego się nauczyłem się Chrystusa, to chcę umieć wśród was, to przełożyć na życie wśród was. Tak jak przyjęliście, ten sam Paweł powiada, Chrystusa, tak w nim chodźcie. Łatwiej jest przyjąć Chrystusa, łatwiej jest podnieść rękę na znak, że staję po stronie Chrystusa, a trudniej jest w Nim chodzić. I dlatego dzisiaj to, co Mirek przeczytał, nie musimy się wstydzić tej Ewangelii, która jest mocą Bożą dla każdego wierzącego człowieka. Bo centrum tej Ewangelii, ten rodzajnik, ta Ewangelia, co to znaczy ta rodzaj Ewangelia? Czy jest jakaś inna Ewangelia? Ewangelia jest jedna i to ta, którą głosił Paweł i to ta, której centrum był Chrystus ukrzyżowany. Bracia i siostry, nie ma innej Ewangelii poza tą Ewangelię, której centrum jest Jezus Chrystus. Paweł się fascynował Jezusem Chrystusem. Wszystko sprowadzał do krzyża. Powiadał, że odkryłem w nim taką moc, że nikt ani nic nie jest w stanie mnie odłączyć, ani ucisk, ani więzienie, ani prześladowanie, ani brak może odzieży, ani zimno, ani gorąco, ani nawet aniołowie. Nic, ani śmierć, ani życie, nikt nie jest w stanie odłączyć mnie od tej miłości, która gdzie mnie przyciska, właśnie do krzyża. We wszystkim Paweł sprowadzał każdą sytuację do krzyża, bo widział tam źródło potężnej mocy, bo tam Jezus zniweczył dzieło diabelskie, tam pokonał ostatniego wroga śmierć, halleluja, tam Jezus zatriumfował, halleluja, tam odniósł zwycięstwo, po to, abyśmy my dzisiaj świętowali to zwycięstwo, celebrowali to zwycięstwo, wyznając, że Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Gdy mówimy, w Nim jesteśmy w Jego zwycięstwie. Halleluja. Mówimy to, co głosi Słowo Boże. Nie wstydzimy się tej Ewangelii. Pan Jezus mówił, że ta Ewangelia będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Co to znaczy ta Ewangelia? To jest ta Ewangelia, która zmienia życie ludzkie. To jest ta Ewangelia, która wnosi do naszego życia nową naturę. To jest ta Ewangelia, która sprawia, że stajemy się w Nim nowym stworzeniem. Kto jest w Jezusie Chrystusie, jest nowym stworzeniem. A co to oznacza? To oznacza, że zrywam z przeszłością, że stare rzeczy przeminęły, że odcinam się od przeszłości. I Paweł mówi, zapominając o tym, co za mną, patrzę na to, co przede mną, patrzę na cel, a tym celem jest Chrystus. On mnie pociąga, On mnie fascynuje, halleluja, On mnie rozgrzewa, halleluja. Jezus Chrystus jest moim pasjonatem. To jest świadectwo Pawła. To właśnie Jezus pokazuje Paweł, że dzięki Chrystusowi mógł odnosić zwycięstwo. Mówi, dzięki Chrystusowi umiem żyć w niedostatku, umiem też żyć w dostatku. Woda sodowa mi nie uderza do głowy. Umiem się zachować właściwie i wszędzie. Umiem być ograniczonym, ale też umiem żyć z obfitości i z niej korzystać. Halleluja. Umiem, bo to wszystko sprawia Chrystus ukrzyżowany. W Nim jest moja mądrość, w Nim jest moja siła, w Nim jest poznanie, w Nim jest umiejętność, w Nim jest sprawiedliwość, w Nim jest świętość. W Nim to wszystko mam. Dlatego w Nim mówi, żyje Paweł. Na Areopagu mówi, w Nim się poruszam, w Nim żyję, w Nim się poruszam, w Nim, bo w Nim jestem. W Jezusie Chrystusie widział źródło zwycięstwa. W Nim znajduję wskazówki, w Nim znajduję rady, bo On jest cudownym doradcą. On doradził Nikodemowi, co ma zrobić, żeby był zbawiony. On doradził Samarytance, kiedy przeżywała swoisty dramat kobiety, która chce być kochaną i która ma prawo być kochana, bo takie prawo dał jej Bóg i chce kochać. Ale dlaczego jej się nie ułożyło tak, jak marzyła? Bo nie znała właściwego źródła, kochani. Korzystała do tej pory z tego źródła, do którego przychodziła czerpać z dzbanem. Nie znała właściwego źródła, ale kiedy spotkała Jezusa, spotkała w Nim to właściwe źródło, źródło miłości, prawdziwej miłości. Nie tej, która trwa 3 miesiące, ale miłości, która przeżyje życie, doczesność i przejdzie do wieczności, która się nie kończy, bo Bóg jest tą miłością. I ten rodzaj miłości Bóg tylko rozlewa dzisiaj w serca ludu Bożego, w serca Kościoła, rozlewa przez Ducha Świętego. I ta miłość rozgrzewa nasze serca. Ta miłość sprawia, że na wszystko jestem przygotowany, wszystkiego się spodziewam, bo wiem, że wszystko zniosę dzięki tej miłości. Dzięki tej miłości Paweł powiada, że zniósł sytuację, w której myślał, że już śmierć jest postanowiona nad nim, w jego życiu, a jednak mógł wyjść zwycięsko. Był ukamienowany, ale nagle patrzą, ktoś się spod tych kamienie się ruszają, spod tych kamieni wydostaje się apostoł i wychodzi i dalej głosi. Był 3 razy na dnie morskim. Wyszedł zwycięsko. Dzięki Bożej miłości. Nikt, ani nic. Żadna przykrość. Żadna szkoda, którą mu wyrządzona. A wiecie, że wyrządzali mu bracia. Taki kotlarz Aleksander. O, dał mu dobrze popić. To był człowiek, który mu wiele krzywdy, wiele zła wyrządził. I on też wiedział, jak sobie poradzić z takim kotlarzem Aleksandrem. I takich kotlarzy dzisiaj nie brakuje, kochani. Chodzą na tej ziemi. Ale te Słowo Boże nam pokazuje. I dziękuję tu Pawłowi za te wskazówki. Jak się zachować z takim kotlarzem? Bracia i siostry, widzimy, że miłość jest mądra. I daje odpowiedź i wskazówki, i rady, i przestrogi w każdej sytuacji. Nie można ogólnikowo brać, bo każda sytuacja jest inna, kochani. Do każdej jednej sytuacji, kochani, Bóg ma swój swoisty klucz. I dlatego trudno się porównywać. Nie porównujcie się, nie porównujcie siebie, swoich małżeństw, swoich zborów do innych. Porównywanie jest niewłaściwą rzeczą. Każdy jest swoistego rodzaju jednostką, osobą, powiadam, niepowtarzalną. Nie masz duplikatu, nie masz człowieka, który idealnie jest podobny do ciebie. Pamiętaj, jesteś swojego rodzaju Bożym stworzeniem, żyjącym na Bożą chwałę, a Boga stać na taką różnorodność. Dlatego Bóg przyrównuje Kościół do kamieni. Pokażcie mi kamień do kamienia bardzo podobny, idealny. Taki sam. Nie znajdziecie. Każdy kamień jest inny. Tak każdy ma inny charakter, inny temperament. Każdy jest inny. Każdy ma inne odciski palców. Każdy jest inny. Bogu się upodobało z tak innych, tak różnych ludzi, tak niepowtarzalnych ludzi zbudować swój Kościół. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowy. Bóg nie buduje z cegieł czy równych jakichś elementów Kościół, bo można zrobić z tego sobie schemat i ten schemat powielać. Bóg buduje z kamieni, z ludzi, z których każdy jest inny. Tak, z tak różnorodnych, innych ludzi buduje swój wspaniały Kościół i może powiedzieć, że to jest Kościół, w którym może funkcjonować jedność. Dzięki czemu może jedność funkcjonować? Dzięki Bożej miłości, którą Bóg rozlewa w sercach naszych. Dlatego Pan Jezus naucza nas, abyśmy się nawzajem miłowali. Mówił to do swoich uczniów, którzy mieli różne spostrzeżenia, jak i dzisiaj, różne filozofie, różne podejścia do tej samej sprawy. Ale to wszystko idzie rozstrzygać, kiedy jesteś poddany działaniu Bożej miłości, którą Bóg wlewa w twoje serce przez Ducha Świętego. Ta miłość inspiruje ciebie. Ta miłość ogniskuje się właśnie na Chrystusa. Ta miłość czerpie siłę od Chrystusa, bo Chrystus jest wzorcem tej miłości, jest przykładem tej miłości. Jak szanować, jak doceniać to, co masz, jak dziękować Bogu za to, co masz. Pan Jezus zawsze stawał wszędzie i mówił, kiedy było potrzeba, kiedy był prowokowany, milczał, bo wiedział, że w tym jest jego siła. Umieć milczeć, bracia, siostry, gdy ktoś ciebie sprowokuje. Nie dać się sprowokować. Powiesz, oto wielka sztuka. Powiem, to wielka sztuka. Ale za każdym razem wtedy dostrzegam brak miłości. Mówię, Panie, wypełnij mnie swoją miłością, bo ta miłość jest w stanie położyć palec na moje usta. Strzec moich ust. Oto się modlił właśnie Dawid. Panie, poszerz moich ust, otwórz moje oczy, otwórz moje uszy, ale też strzeż języka, poustrasz strażnika na moje usta, aby nie wychodziły z nich słowa, które nie budują, słowa, w których nie ma życia, ponieważ dałeś mi te usta, aby te usta wyrażały słowa, wyrażały błogosławieństwa, przekazywały błogosławieństwa. Te usta nowego stworzenia, usta mówią językiem błogosławieństwa. Kiedy Duch Święty ciebie napełnia, to zaczynasz rozmawiać ze sobą o kim? No właśnie przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Zaczynamy rozmawiać. Paweł, ten sam Paweł mówi, bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą. Pełnia ducha się wyraża tym, co mówisz, co wyrażają twoje usta. Twoje usta wyrażają twoje wnętrze. Biblia mówi, nie może być tak, że z jednego źródła wypływa słodka i gorzka woda, że z jednego źródła wypływa błogosławieństwo i za chwilę przekleństwo. Bóg rozstrzygnął raz na zawsze i to na krzyżu, rozstrzygnął w Jezusie Chrystusie. Co się stało na krzyżu? Jezus wziął na siebie przekleństwa nasze, złamał je, unieważnił te przekleństwa. I w to miejsce wprowadził nas w Boże błogosławieństwa. A więc przeprowadził nas od przekleństwa do błogosławieństwa. Przeprowadził nas od królestwa ciemności do królestwa światłości. To stało się na krzyżu. Dlatego tak cenny jest ten krzyż. Tak jest cenny Chrystus ukrzyżowany. Dlatego, że On rozstrzygnął, On dokonał przełomów w tych ważnych dziedzinach, duchowych dziedzinach naszego życia, aby z wnętrza naszego popłynęły rzeki wody żywej. Dlatego zanim Pan Jezus skonał, wypowiedział jedno tak ważne, kochani, słowa. Pragnę jedno słowo. I tą myślą chciałbym zakończyć. Czego Jezus pragnął? Kiedy Jezus wypowiedział to słowo pragnę, odczytano, że pragnął nawilżyć usta, że pragnął wody. Oczywiście, żeby się wypełniły słowa psalmu, tego, którego czytałem, 69 psalmu, że podano mu ocet, właśnie podano mu gąbkę octu. To było takie kwaśne wino, octowe wino. Podano, żeby ulżyć temu pragnieniu, temu bólowi, które towarzyszyło w tym czasie Jezusowi. Ale Jezus nie pragnął czegoś, co by uśmierzyło Jego ból, fizyczny ból. Dlaczego tak śmiem twierdzić, jako Boży sługa? Jakie mam podstawy ku temu? Kochani, wierzę, że gdy patrzę na Jezusa ukrzyżowanego, że w tym samym czasie On nie stracił ani milimetra namaszczenia Bożego, o którym mówił w Nazarecie. Oto Duch Pański jest nade mną. Oto Duch Pański jest nade mną. Oto Duch Pański jest nade mną. Cytował słowa z Księgi Izajasza. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. A więc Jezus mówi nam, zostałem posłany, aby opatrywać serca, które są skruszone. Aby rozwiązać problem poczucia krzywdy. Aby opatrywać tych, którzy zostali zranieni, których skrzywdzono. Jezus ukazuje tu współczucie, zrozumienie, gdyż doświadczył wszelkiego bólu fizycznego i wszelkiej podłości ze strony ludzi. Jezus rozwiązał problem poczucia winy. To pytam się dzisiaj, drodzy rodacy Polacy, dlaczego wciąż tkwi w sercach waszych poczucie winy? poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy. Dlaczego tkwi wciąż poczucie krzywdy? Dlaczego nie stać na wybaczenie? Dlaczego nie stać powiedzieć to, co jednemu się narodowi powiedziało? Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Dlaczego tego nie stać powiedzieć innemu narodowi? Oto pytanie zadaję w imieniu Jezusa Chrystusa, do którego się odwołujemy, że jesteśmy krajem chrześcijańskim. Mówię, jestem świadomy, że głoszę to przez internet. Bo wiem, co głoszę. Chrystus to przebaczenie. Chrystus to rozwiązanie poczucia krzywdy. Jezus wziął wszystkie krzywdy na siebie. Jezus wziął wszystkie winy na siebie. Jezus wziął wszystkie niemoce na siebie. Jezus wziął wszystkie choroby na siebie. Jezus wziął wszystkie problemy zniewolenia na siebie. Złamał, skruszył i wyszedł z nich zwycięsko. Jako zwycięzca. Triumfował, kiedy zmartwychwstał. Mówi, zobaczcie, to wszystko pokonałem. To wszystko zniweczyłem. To wszystko zniszczyłem. Jestem jako zwycięzca. Przecież wyszedłem z tego wolny. I każdy, kto we mnie uwierzył, mógł korzystać z tej wolności. Czy możesz powiedzieć w Chrystusie, jestem wolny od poczucia krzywdy? Czy możesz powiedzieć, że jestem wolny od poczucia winy? Czy możesz powiedzieć, że w Chrystusie jestem wolny od zniewolenia, od złych, dręczących myśli, od strachu, od każdej niewoli? Czy możesz powiedzieć, że Bóg otworzył mi oczy duchowe? Halleluja, mam społeczność z Bogiem, które ma sens i wiem, dokąd zmierzam, wiem, po co żyję. Mam społeczność z Chrystusem, bo ona przywraca mi sens, nadaje życiu kierunek, nadaje życiu cel i sens. Chrystus namaszczony. To właśnie Chrystus, któremu to namaszczenie dało siłę. I dlatego zanim dotarł do krzyża Jezus, to namaszczenie uwalniało się poprzez zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanej Ewangelii Chrystusa towarzyszyły znaki właśnie i cuda. I to jest ta Ewangelia. To jest ta Ewangelia, która zmieniała najpierw życie ludzkie. Zmieniała charaktery ludzkie. Zmieniały relacje. Zmieniała relacje między ludźmi. I to nie od czasu do czasu. To miało charakter stały. Miało charakter stały, kochani. Chrystus ukrzyżowany, powiadam, to nie Chrystus, którego okazjonalnie mówimy i głosimy. To jest Chrystus, który jest w nas. W nas na co dzień. W nas, kiedy tu stoję. W nas, kiedy wyjdę stąd. W nas, kiedy kładę się spać, kiedy wstaję. I w nas, kiedy jestem w nocy i kiedy pracuję. On jest w nas. Halleluja. Wolny jestem od potępienia. Kto jest w Chrystusie, jest pod łaską. A łaska uwalnia nas od potępienia. Ludzie mogą cię potępiać. Nieważne są opinie ludzkie, bo nie dzięki opiniom ludzkim dostajesz się do Królestwa Bożego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzięki Jego zasługom. Dzięki Jego ofierze. Halleluja. Dzięki Jego poświęceniu. Dzięki Jego miłości. Tak Bóg umiłował świat, że Jezus Chrystus dotarł na miejsce krzyża. Zanim wypowiedział to słowo pragnę, wykonało się wszystko, powiedział, co było potrzebne do zbawienia. Dlatego kiedy mówił pragnę, to widział, pragnął, żeby ludzkość się upamiętała. Pragnął, żebym ja się upamiętał. Dlatego głosił Ewangelię od słowa, poczynając, upamiętajcie się. Potem wierzcie w Ewangelię. Pragnął przebaczenia, bo w nim jest przebaczenie. I powiedział, to przebaczenie zobowiązuje was do przebaczania innym. Jeśli mówisz, mam Chrystusa w sercu, masz przebaczenie. Nie masz problemu z nieprzebaczaniem. Nie masz. Ja nie mam problemu z przebaczaniem. Bo nie dlatego, że do tego jakoś doszedłem, czego nauczyłem się, wypracowałem własną siłę. Nie. Wypracowanie własną siłą, to przypomnij sobie, to błotko, które cię, im więcej robisz ruchu w tym kierunku, żeby się wydostać z tego, tym więcej się zapadasz. Zapamiętajcie sobie to błotko. Zapamiętaj, że w błotku nie masz podstawy, tak jak mówi Dawid. Nie masz podstawy, żebyś mógł stanąć pewnie na nogach. Chrystus dał ci tę podstawę. On jest skałą. A skała to pewny grunt. Buduj życie na tej skale. Nic cię nie będzie ciągnąć w dół, bo masz skałę. Ludzie bez skały są dołowani i innych dołują. Bo co może człowiek zdołowany komuś zaoferować? Zdołać może każdego, kto się na drodze jego pojawi. Ale gdy postawił Pan na skalę twoje stopy, to tej pory ciągnie ciebie w górę. Został wywyższony krzyż. Miej zawsze Chrystusa jak Paweł ukrzyżowanego przed swoimi oczyma. I zawsze będziesz ciągnięty w górę. Będziesz myślał o tym, co jest w górze. Będziesz szukał tego, co jest w górze. Dlatego ten sam Paweł zadaje retoryczne pytanie. Jeśli z Chrystusem zmartwychwstaliście, dajcie tego dowód. Dajcie tego mu wyraz. Myślcie o tym, co jest w górze. Myślcie. Nie pozwólcie, aby troska, zamartwianie się ciebie dołowało. Myśl o tym, co ciebie w górę podnosi. Halleluja. Jesteś w Bożych rękach. Te ręce nikogo nie dołują. Te ręce podnoszą. Jesteś wyrosowany na Jego dłoni. Tak jak dłoń jest blisko serca, tak jesteś blisko Jego serca. Czujesz, jak Jego serce bije. Jego serce bije w tobie. A w sercu Jego są czyste, święte pragnienia. I kiedy On mówi pragnę, to wierzył, że modli się o to, aby Jego pragnienia, Jezusa pragnienia, były twoimi i moimi pragnieniami. Jeśli Jego pragnienia są naszymi pragnieniami, to masz prawo powiedzieć godnie, godnie z pokorą. Jestem w Nim. Mam Jego pragnienia. Te pragnienia mnie ciągną w górę. Halleluja. On pragnął, aby Jego Kościół się budował. Aby Jego Kościół wzrastał. Aby Jego Kościół się duchowo rozwijał. Aby się rozwijało poznanie. On pragnął przygotować oblubienicę na spotkanie, na wesele baranka. To było w sercu Jezusa i wyraziło się jednym słowem. Pragnę. A co zrobić, kiedy pojawia się to pragnienie? Co z nim zrobić? Trzeba przyjść do Jego. Dlatego, kiedy bardzo podczas uroczystości świątecznych w Jerozolimie ludzie byli spragnieni wody, to Jezus zawołał głosem wielkim. Kto pragnie, niech przyjdzie teraz do mnie. A o czym mówił? O jakiej wodzie mówił? Mówił o Duchu Świętym. A z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli do tej pory czerpałeś jak Samarytanka z tej fizycznej studni i na krótko tylko ta woda na krótko zaspokajała twoje pragnienie, gasiła twoje pragnienie, na krótko. Zawsze przychodzisz z dzbanem. Ale kiedy spotykasz Chrystusa, to widzisz, jak On tę wodę, która była naczerpana w dzbanie, przynosi do twojego serca. Już dzban ci nie jest potrzebny. Bo to, co było w dzbanie, jest teraz w twoim sercu. Halleluja, w twoim sercu jest źródło, wystarczające źródło. To jest źródło niewyczerpane. Kiedy brakuje ci miłości, sięgnij do tego źródła. Kiedy brakuje ci pokoju, sięgnij do tego samego źródła. Sięgnij, kiedy brakuje ci radości, pocieszenia, sięgnij do tego samego źródła. To źródło nie jest tylko u pastora. To źródło nie jest u lidera, to źródło jest w tobie. To źródło jest w tobie. Tylko nie pozwól, aby diabeł zasypywał, jak niegdyś Filistyni. Oni jak chcieli zemścić się na Jakubie, to wiecie, nie zabrali, nie ukradli mu trzody, nie zniszczyli mu pól, tylko zasypali źródła. Powiedzieli, że wtedy trzoda, bydło padnie życie zacznie umierać bez dostępu do tego źródła. Zasypali źródła. Dlaczego? Bo zazdrościli, że Bóg jemu błogosławił. Czuwaj więc, drogie serce, i nie pozwól, aby Filistyni zasypali Twoje źródło. Pozwól, aby to źródło wciąż działało. Alleluja. Sięgnij. Jeśli czegoś Ci brakuje mądrości w danym momencie, sięgnij do tego źródła. Tym źródłem jest Chrystus. Ale do Niego trzeba przyjść. Kto pragnie, coś zrób z tym pragnieniem. Niech przyjdzie do mnie i niech pije. Powstańmy. Panie, dzisiaj przypomniałeś nam, co oznaczają te słowa pragnę. Czego pragnąłeś, kiedy wykonałeś wszystko, co było potrzebne dla zbawienia naszego. Pragnąłeś, abyśmy doświadczyli przebaczenia Bożego i mogli przebaczać innym. Jeśli zostaliśmy urażeni, jeśli zostaliśmy skrzywdzeni. Umieć Chrystusa znaczy umieć przebaczać. Paweł tego się nauczył. Nic innego nie chciałbym umieć, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Umieć znaczy czerpać z Niego siłę. On wskazał na źródło. To źródło bije w dzień i w nocy. Nie ma żadnego limitu. Nie pozwól, aby to źródło ktoś zasypał. Pozwól Duchowi Świętemu Ci się odkopać z tych śmieci. Z tych śmieci. Jeśli nie bije to źródło, znaczy, że pora już odkopać się. Dziękujemy Ci, Panie, że Duch Święty może pomóc nam odkopać, aby na nowo zaczęło źródło bić taką siłą, taką intensywnością, jak wtedy, kiedy się na nowo narodziliśmy. Duchu Święty, przypominasz nam, jak wyglądały nasze pierwsze dni pierwszej miłości. To nie był tylko entuzjazm. To było czerpanie z tego wiekuistego źródła siły, mocy, mądrości, wiedzy, miłości, pokoju i radości. Halleluja. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że nam to objawiłeś. To, co nam objawiłeś, to nas pociąga. To jest niezniszczalny klejnot, który może być w naszych sercach. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że się u Tobie upodobało pewnego dnia stanąć na drodze moich braci i moich sióstr. Dziękuję Ci, Panie, że otworzyłeś wtedy źródło. Halleluja. Ono wciąż bije. Ono wciąż działa. Halleluja. Wciąż możemy się z pokorą nachylić. Z pokorą uniżyć, aby na nowo przyszła ta łaska. Żadna ludzka filozofia, żadna inna Ewangelia, nawet gdyby ją przyniósł anioł z nieba. To ten Paweł, który się fascynował Ewangelią, którego centrum był Jezus, mógł powiedzieć, niech będzie przeklęty. Tylko jedna Ewangelia przynosi źródło błogosławieństwa. Halleluja! 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 Amara kashira kabana! Biblia mówi, otwórz swoje usta, a ja je napełnię. To napełnienie przychodzi z wnętrza Twojego serca. To serce bije dla Jezusa. To serce czci Jezusa. To serce docenia Jezusa. To serce za wszystko dziękuję Jezusowi. Jezus wszystkim we wszystkim. Habarashira, nie ma nic cenniejszego poza Nim, tylko Jezus. Hamakashiveresara, może się pojawiać jak na górze przemienienia i Mojżesz i Eliasz, ale oni zniknęli, a pozostał kto? Tylko sam Jezus. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty wciąż pozostajesz. Przychodzą różne postacie, różne zjawiska, różne przeżycie. Przychodzą i odchodzą, a Ty wciąż pozostajesz. A Ty wciąż pozostajesz. Halleluja. I jesteś z nami w różnych sytuacjach. niełatwych, trudnych, amashikewere kamara szawara sira, aby nas wyprowadzać, aby wyprowadzać z ciemnej doliny, aby podnieść nas do oka, aby wyciągnąć nas z grząskiego terenu, szalaba kashima kadara, siadara bakara, aby postawić nasze stopy na mocnym, pewnym fundamencie, abyśmy mocno po tej ziemi zaczęli stąpać w Twoim imieniu. Halleluja, abyśmy mocno po tej ziemi zaczęli chodzić, wiedząc, że stoimy na Jego fundamencie. Ten fundament nie boi się burz. Ten fundament przeżyje każdy sztorm. Ten fundament przejdzie każde doświadczenie zwycięsko. Bo Chrystus ukrzyżowany jest źródłem Twojej i mojej siły. Halleluja, halleluja. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy Ciebie teraz wywyższyć. Chcemy to wyrazić w pieśni. Halleluja, halleluja. Duchu Święty, otwórz nasze oczy, abyśmy mieli to wgląd w tą duchową rzeczywistość. To, co Duch Święty może tylko nam objawić. Tylko Duch Święty może nam objawić Jezusa Chrystusa. Takim, jakim On naprawdę jest, chwalebnym. Halleluja. Jeśli znaliśmy, Paweł mówi, Chrystusa w ciele, to zapomnijcie, już Go takiego nie znamy. Znamy Go jakiego chwalebnego, uwielbionego. Niebiosa niebios nie są w stanie Go ogarnąć. Ziemia jest pod nóżkiem Jego teraz. Jemu wszystko zawdzięczamy. Wszystko, co mamy i mieć będziemy, mamy z łaski Jego. W Nim mamy oparcie. W Nim jest nasza siła. W Nim jest naszą mądrością. Poznanie. To jest ta Ewangelia, której centrum jest Chrystus ukrzyżowany. O Nim myśleć chcę, o Nim mówić chcę, o Nim rozmawiać chcę, Jego głosić chcę. Aleluja. Siwa kara, Duchu Święty, przygotuj nas do tej wieczerzy, abyśmy godnie ją dzisiaj przyjęli, chleb i wino. Proszę, braci. Tadeusz, Marek, Mirek, proszę do stołu.
Baranek Boży, by pomagać.